Studencka popołudniówka.
Witajcie, jest godzina 16.30, a więc pora na kolejną studencką popołudniówkę, którą poprowadzi dla Was Kamil Sacharzewski. Jak już na pewno wiecie, obchodzimy dziś wspomnienie świętej Anny i świętego Joachima, czyli dziadków Pana Jezusa. Ale my skupmy się dziś na samej babci Jezusa, czyli świętej Annie. Święta Anna nazywana jest również Anną Sprawiedliwą. Jej świętość uznaje zarówno Kościół katolicki i prawosławny. Jednak bardzo mało wiemy o tej niezwykłej kobiecie. Ale przecież wydając na świat Najświętszą Maryję Pannę, czyli Matkę Pana Jezusa, i ona odegrała pewną rolę w historii zbawienia. Informacje o świętej Annie przynoszą nam tylko źródła pozabiblijne, czyli apokryfy. Nie są to pisma natchnione przez Ducha Świętego, ale mimo pewnych legend zawierają także informacje prawdziwe, które są uznawane zarówno przez Kościół i przekazywane przez tradycję Kościoła katolickiego. Dzięki tym różnym źródłom wiemy, że Anna urodziła się w Judei w rodzinie kapłańskiej. Jako młoda dziewczyna odbierała staranne wykształcenie, które pogłębione było bogatym życiem duchowym, gdzie dbano o przestrzeganie przykazań i gdzie oddawano szacunek i cześć Panu Bogu. Anna poślubiła Joachima. Mimo że byli świętym małżeństwem, bardzo zgodnym i oddanym Bogu, nie mogli mieć jednak potomstwa. Bardzo to przeżywali. Przez przeszło 20 lat prosili Boga, by ich wysłuchał i obdarzył dzieckiem. Warto dodać, że w tamtych czasach brak potomstwa w opinii społecznej był uznawany za brak Bożego błogosławieństwa, a więc była z tym związana także pewna presja społeczna. Anna prosiła nieraz Boga o dar macierzyństwa, obiecując, że kiedy urodzi się jej dziecko, powierzy go chwale Bożej. Po jednej z takich modlitw, według właśnie apokryfów, ukazał się jej anioł, który zwiastował nowinę, że pocznie dziecko. Anna urodziła Maryję, czyli Matkę Pana Jezusa. Kult świętej Anny zaczął dość szybko się rozwijać. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą już z VI wieku, kiedy to w Konstantynopolu wzniesiono klasztor pod wezwaniem świętej Anny. Do dziś powstało wiele różnych sanktuariów i kościołów pod jej wezwaniem. Jedno z takich sanktuariów to Góra Świętej Anny, gdzie pod okiem franciszkanów cały Śląsk, ale i nie tylko, czci figurę świętej Anny Samo III, z którą związane jest wiele legend i cudów. Powstało też wiele kościołów pod wezwaniem świętej Anny. Jeden z nich powstał również na Śląsku, a dokładniej w Gliwicach-Łabędach. A wraz ze mną w studio jest budowniczy tego kościoła, jak i jego pierwszy proboszcz, ksiądz prałat Piotr Kansy. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Jest ksiądz prałat budowniczym nie tylko tego kościoła, ale też i innych. Dlaczego akurat w Łabędach, dzielnicy Gliwic, między górnikami, którzy za swoją patronkę mają świętą Barbarę, i hutnikami, którzy czczą świętego Floriana, powstała parafia pod wezwaniem świętej Anny?
Jak wcześniej zostało zaznaczone, że święta Anna jest tą, która łączy, jednoczy ludzi, to przede wszystkim nauczyliśmy się tej łączności i zjednoczenia z ludźmi i przede wszystkim z Bogiem na górze świętej Anny. Z tym sanktuarium byłem bardzo ściśle związany, ponieważ pochodzę z takiej wioski pod Opolem Chrząstowice, gdzie bardzo często wyjeżdżaliśmy na różne pielgrzymki, czy to parafialne, czy też indywidualne, na Górę Świętej Anny. Nie było to daleko, gdzieś około 30 km. I stąd też tam ta więź ze świętą Anną, bo przecież na świecie jest wiele miejsc pielgrzymkowych. Te święte miejsca, gdzie człowiek przychodzi na szczególne spotkanie z Bogiem, przypominają nam, że jesteśmy ludem pielgrzymującym do wspólnego domu, domu Boga Ojca. Takim świętym miejscem na tym Śląsku jest Góra Świętej Anny. Była i jest ciągle to piękne, wspaniałe sanktuarium, gdzie gromadzą się ludzie, aby tam nabyć siły i mocy do działania międzyludzkiego, ale także działania Bożego. W sanktuarium na górze świętej Anny doznaje się szczególnej czci. Święta Anna Samo III która jednym ramieniem podtrzymuje swojego wnuka Chrystusa, a drugim swoją córkę Marię. Ona tam króluje od przeszło 500 lat. Święta Anna jest symbolem właśnie łączności tych pokoleń i miłości rodziny, jest wsparciem dla nas. Czy to dla młodzieży, czy dla ludzi dorosłych, czy dla małżeństw. Tam przede wszystkim na Górze Świętej Anny, pod jej sztandarem, człowiek odpoczywa i człowiek staje się wypoczęty i przede wszystkim Święta Anna daje każdemu z nas odpowiednie wskazówki, jak postępować, jak działać. Najważniejszym i najpiękniejszym dniem, jaki przeżyła Góra Świętej Anny, to była właśnie pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II, która była 21 czerwca 1983 roku. Tam się zgromadziła rzesza ludzi, przeszło miliona, gdzie uczciliśmy razem z Ojcem Świętym Świętą Annę. I właśnie tam, na tym miejscu, na Górze Świętej Anny, tam zrodził się szczególnie właśnie ten tytuł tego kościoła tutaj w Gliwicach, Łabędach, Święta Anna, kiedy Ojciec Święty poświęcił kamień węgielny pod budowę naszego kościoła.
Budowa trwała też długo, po prawie 7 lat. Jak podczas budowy i kryzysu, który wtedy był, bo przecież rządzili komuniści, nie było łatwo budować kościołów. Jak wtedy działała Święta Anna? Jak ona pomagała w tej budowie?
To prawda. Były trudne czasy, a można powiedzieć, że i łatwe. Ludzie byli zaangażowani. Mieli pieniądze, ale oni w tym kryzysie nie mieli co zrobić z tymi pieniędzmi. Nie było nic na rynku. Jak tu opowiadają, że w sklepach był tylko ocet. Tak samo trudności były z różnymi materiałami budowlanymi. Tylko ciekawe, dziwne. Święta Anna była zatroskana o tą budowę i jakoś wspomagała, że kiedy się rozmawiało z decydentami, którzy przyznawali jakieś materiały budowlane, to wtedy jakoś Święta Anna ich zmiękczała i o dziwo podpisywali właściwie te dokumenty, gdzie się otrzymywało, zdobywało się te materiały budowlane. A z drugiej strony ludzie przynosili właśnie pieniądze, bo przede wszystkim nic nie możemy kupić w sklepach, to niech będzie ta nasza budowa, ta świątynia jak najszybciej, ale prędzej i tak dalej. I dlatego też ludzie przynosili te różne dary finansowe, ale także potem dbali też i ogrzanie kościoła, górnicy przynosili kartki na węgiel i w ten sposób właśnie ta świątynia rosła, całe właśnie prawie centrum parafialne. Cóż tu można powiedzieć jeszcze wiele? Była tania siła robocza. Ludzie poszli na 8 godzin do swojej pracy, natomiast później całe popołudnie poświęcali tutaj na budowie kościoła. Wszyscy przychodzili, żeby pracować. No, mogę tylko powiedzieć tyle, że materiał w stosunku do po prostu materiałów, do pieniędzy na zachodzie i materiał, co się na zachodzie by kupiło, to był w Polsce bardzo tanie. Dla porównania, za 1000 marek mogłem zakupić 100 tysięcy cegły. To każdy wie dzisiaj, że to nie była wielka kwota za te materiały budowlane. A z drugiej strony ci wszyscy, którzy pracownicy, którzy przychodzili i pomagali, robili to gratisowo i chętnie, bo przede wszystkim będziemy mieć swój własny kościół.
Czyli Święta Anna zjednoczyła tych wszystkich ludzi, którzy napłynęli tutaj tak naprawdę z całej Polski do pracy.
To prawda, w większości właśnie z całej Polski. Ludzie przede wszystkim zapoznawali się na budowie. To była tak specyficznie, mieli nawet pewne przydomki, gdzie któregoś dnia ktoś wcześniej zmarł i powiedziałem, że będzie pogrzeb tego naszego tak budowniczego, który znany jest z budowy jako elektryk. No kiedy powiedziałem jego prawdziwe nazwisko, to nikt nie reagował. Dopiero wtedy, kiedy podałem to jego imię z budowy kościoła, to wszyscy poruszyli wielko. Oj, on zmarł. No, to przede wszystkim świadczy o tym, że ci ludzie byli związani sobie z tą pracą przy budowie kościoła. Nawet niektórzy powiedzieli, no przy budowie kościoła wieleśmy się nauczyli.
Teraz zapraszamy Was na chwilę przerwy. Wracamy już za moment. Słuchacie studenckiej popołudniówki, którą prowadzi dla Was Kamil Safarzewski. Wraz z księdzem prałatem Piotrem Kancem rozmawiamy o świętej Annie, o tym, czego możemy się od niej uczyć i jakim dla nas jest wzorem. A właśnie, jakim święta Anna jest wzorem dla księdza prałata?
Wzorem dla mnie święta Anna to przede wszystkim wzór mojej rodziny. Mianowicie wcześniej utraciłem swoich rodziców, poumierali, byli schorowani, matka Wtedy miałem 4 lata, natomiast ojciec, to jeszcze nie był pełnoletni, 17 lat. No i za wychowaniem zajęła się przede wszystkim moja babcia. I moja babcia kiedyś pragnęła też właśnie wstąpić do klasztoru i służyć się jako zakonnica, no, tylko w tamtych czasach nie było to jej możliwe, dlatego, że nie miała odpowiedniego posagu, bo trzeba było wnieść posag. No i stąd też jej takie pobożne życie, życie pełne właściwie tej miłości do Pana Boga, zawsze właściwie dawała przykład, no przykład właśnie takiej świętej Anny. Była zatroskana, była cierpliwa, spokojna, zawsze wysłuchała drugiego człowieka, oddana Bogu i człowiekowi. Nikomu by nie zrobiła żadnej krzywdy. I stąd ta moja babcia, to przede wszystkim, powiedzmy sobie, tak jak babcia święta Anna, która w cierpliwości starała się przyjąć wolę Bożą. I musiała czekać na swoją córkę, właśnie 20 lat, dopiero w sędziwym wieku przychodzi na świat jej córka, Najświętsza Maria Panna.
A czego my powinniśmy wszyscy uczyć się dziś od świętej Anny?
My powinniśmy się wszyscy uczyć miłości. Miłości do Boga i człowieka. Przede wszystkim najważniejsze jest to, trzeba sobie powiedzieć, jakim ja jestem człowiekiem. Czy jestem człowiekiem ofiarnym, zdyscyplinowanym, czy jestem człowiekiem gotów na różne poświęcenie. Czy zauważam obok siebie drugiego człowieka, który potrzebuje, albo tego człowieka, do którego trzeba przepowiedzieć jakieś słowo pełne ciepła, pełne miłości. I to potrzebuje każdy. Potrzebuje młodzież, która się bardzo pięknie gromadzi się przez raz w roku, przez cały tydzień gromadzi się na Święto Młodzieży na Górze Świętej Anny. Bo tam od tej Świętej Anny mają się uczyć właśnie tego dobra. Pokoju, dobra, spokoju, wyciszenia. To potrzebuje każdy z nas. No i przede wszystkim potrzebujemy tej modlitwy, pokory w modlitwie. Ta modlitwa, ona nas łączy. Łączy przede wszystkim z Bogiem, ale też nas łączy nawzajem między sobą. Myślę, że Święta Anna jest tym wspaniałym wzorem wszystkich rodzin chrześcijańskich i nie tylko chrześcijańskich, bo Święta Anna jest czczona także przez inne religie.
Święta Anna była babcią Pana Jezusa. Jaki wzór babcie powinny czerpać od Świętej Anny?
Dzisiaj przede wszystkim jest inaczej jak kiedyś, bo młodzi rodzice, często właściwie młodzież już wyprowadzają się z domu, dopiero po jakimś czasie zawierają związki małżeńskie. No i natomiast uczyć się można wtedy, kiedy rodzina jest wielopokoleniowa. Ta babcia, która jest razem z tą rodziną młodą i wtedy zatroszczy się o swoje wnuki. Dość często, kiedy czasem pytałem na katechezie na temat, kto cię nauczył tak pięknie modlitwy, to w wielu wypadkach mówiła, że babcia mnie nauczyła. Babcia nauczyła modlitwy przed jedzeniem. Dziadkowie właśnie oni po prostu pilnują tego po prostu, aby te dzieci w sobie miały tego Ducha Bożego, ale także się w pewnym stopniu opiekują. No, dla rodziców dzisiaj są niełatwe warunki, dlatego że pędzą do tej pracy dość często właściwie od rana do wieczora, są właśnie zajęci różnymi pracami zawodowymi i tak dalej, żeby właśnie tą rodzinę utrzymać. No i dlatego jeśli nie ma tych dziadków, którzy się nie opiekują, są te dzieci tak jakoś troszkę niewychowane i tym cierpi na tym właśnie to życie religijne, życie Boże, bo dom zamienia się tylko w stołówkę i hotel.
Jak podczas 30-letniej posługi w parafii świętej Anny ksiądz prałat dostrzegał realną obecność świętej Anny?
Przede wszystkim starałem się czynić tak, jak to robiła święta Anna. Dla mnie bardzo ważne były dzieci i młodzież, bo to przyszłość narodu. To nie znaczy, że też nie zajmowali się duszpasterstwem w rodzie. Ale parafia bez dzieci to taka po prostu umierająca parafia. I dzisiaj, kiedy jestem na emeryturze, to muszę stwierdzić, że najbardziej brakuje mi tych spotkań z dziećmi. Uczyłem, katechizowałem aż do przejścia na emeryturę. Zawsze prowadziłem dzieci pierwszokomunijne, gromadziłem dzieci komunijne razem z rodzicami na specjalnej katechezie, gdzie wiele, wiele rodziców mi powiedziało: dziękujemy za te katechezy, ktośmy wysłuchali. My mogliśmy się sami swoje życie religijne jakoś zrewidować, a po prostu mieliśmy więcej wiedzy, przypomnieliśmy sobie, jak swoje dzieci dają nam wychowywać. No i właśnie święta Anna w tej modlitwie, w tych różnych właśnie rozważaniach i prośbach, tym kierowała nas święta Anna do tej Bożej opatrzności. Zawsze odczuwaliśmy opiekę Bożą nad nami. I dlatego tak wszystko powstało, całe centrum parafialne. Garnęli się do tego kościoła, stąd można powiedzieć, było gdzieś około 60 marianek, 40 ministrantów, gdzie oni przede wszystkim chętnie przychodzili do kościoła, służyli na różne nabożeństwa, na mszy świętej, angażowali się, kiermasze, występy, różne zabawy, ale także i przedstawienia. Wszystko to czyniliśmy razem właśnie ku czci świętej Anny, z świętą Anną, z naszą patronką, i nas umacniała. Umacniała w ten sposób, że tyle różnych prac, niebezpieczeń i tak dalej, mogę powiedzieć, że nie było żadnego wypadku, zarówno przy budowie, jak i przez przeszło 30-letniej pracy duszpasterskiej jako proboszcz parafii. I to przede wszystkim odczuwam tą opiekę, że święta Anna nad nami czuwała i święta Anna pozwalała nam wypraszać odpowiednie łaski. I co za tym idzie, że święta Anna pomagała w tym, że byliśmy zawsze parafią pełnym zasobną. Zasobną zarazem w dzieci i młodzież i tutaj, ale także zasobną finansową. Także ta opieka Boża poprzez stawnictwo świętej Anny, myśmy to odczuwali.
Czyli święta Anna była i jest dla nas taką dobrą babcią, do której każdy z nas codziennie może się uciekać i prosić o opiekę.
Tak, można to porównać w ten sposób, że rodzice wychowują dzieci, zawsze po prostu dają nam wskazówki, nakazy, zakazy, ubierają nas, żywią nas i tak dalej. No ale myśmy już jako dzieci zawsze właśnie biegnęliśmy do babci, bo babcia to była takie wielkie i dobre serce, która nas zawsze wysłuchała, na wiele nam pozwoliła, zawsze nas ugościła i czuliśmy się u niej dobrze. I ja myślę, że właśnie teraz w tej parafii też się możemy czuć dobrze, bo ta święta Anna nas kocha i ona nam pomaga. Ona zawsze nas prowadzi do swojego wnuka i daje wskazówki. Tylko my musimy się nauczyć słuchania.
Jak nauczyć się słuchania? Jak nauczyć się słuchać głosu Bożego?
No najlepiej się go nauczymy najpierw przez wyciszenie się, a drugie przez modlitwę. Z pokoru. Nie idźmy tam właśnie, narzekajmy na nasze różne sprawy, ale idźmy, uklęknijmy przed jej wizerunkiem albo przed tabernakulum i tam powierzmy to wszystkie nasze sprawy świętej Annie. I wtedy w ciszy będziemy słuchać tej głosu naszej patronki świętej Anny. Przypominam sobie bardzo piękny właśnie taki przykład świętego proboszcza z Ars Jana Vianney, gdzie obserwował swojego parafianina, który siedział w ławce w kościele przez dłuższy okres czasu i wpatrywał się w tak bernakulum. On podchodzi do niego i mówi: no co ty tak robisz tutaj tak długo w tym kościele? A on mówi: księże proboszczu, ja tak patrzę na te tabernakulum i wiem, że tam jest Pan Jezus. I tak w ciszy Pan Jezus mówi do mnie, a ja mówię do Niego. Może spróbujmy, to jest takie bardzo ważne. My mówmy w ciszy do Pana Jezusa, do świętej Anny, a ona będzie przemawiać do nas.
Tak jak Matka Jezusa jest naszą matką, tak samo święta Anna jest naszą babcią, od której każdy z nas na pewno powinien się czegoś nauczyć. Wszystkie babcie, dziadkowie powinni mieć coś w sobie z dziadków Pana Jezusa. A dla nas młodszych dzisiejszy dzień powinien być niejako dniem babci i dziadka. Może to właśnie dziś powinniśmy podziękować im za trud naszego wychowania i przekazania wiary. Tak wiele przecież im zawdzięczamy. Trudno przecież wyliczyć dobro, które dzięki nim doświadczyliśmy w naszym życiu. Cenne lekcje życiowe, których nie usłyszelibyśmy przecież w żadnej szkole, a to właśnie od nich je otrzymaliśmy. Ja chciałbym właśnie dziś to uczynić i podziękować wszystkim babciom i dziadkom, którzy każdego dnia dają nam, młodym, wspaniałe świadectwo życia u boku Maryi i Jezusa. A w szczególności chciałbym podziękować mojej babci Mariannie, dziadkowi Stanisławowi, właśnie za to świadectwo. Dziękuję także księdzu prałatowi, który gościł w naszej dzisiejszej audycji. Ksiądz prałat przez wiele lat był moim proboszczem, przygotował mnie do pierwszej komunii świętej i to właśnie u jego boku, a przede wszystkim u boku świętej Anny i Pana Jezusa, służyłem w naszej parafii, byłem ministrantem, lektorem. Dziękuję właśnie za to żywe świadectwo wiary w Bożą opatrzność i zaufania świętej Anny, naszej patronce. Dziękuję też, że ksiądz prałat poświęcił nam swój czas i postarał przybliżyć się postać świętej Anny. Bóg zapłać. To właśnie babcie i dziadkowie są w naszych rodzinach osobami, które wprowadzają dzieci w świat wiary. Ile babci, dziadków nauczyło wnuki pierwszych modlitw, znaku krzyża? Opowiadało o życiu Jezusa. Rodzicom brakuje czasu, a czasem po prostu nie potrafią rozmawiać z dziećmi o Bogu. Święty Jan Paweł II doceniał wkład ludzi starszych w wychowanie religijne wnuków. Tak pisał. W jak wielu rodzinach wnuki poznają podstawy wiary dzięki swoim dziadkom. Wiele ludzi znajduje zrozumienie i wsparcie u ludzi starszych, samotnych, chorych, ale i umiejących dodać otuchy przez żarliwą radę, milczącą modlitwę, świadectwo cierpienia znoszonego z wytrwałą ufnością. Osoby starsze ze względu na czas, którym dysponują, doświadczenie, mądrość życiową, mogą stanowić dla młodych skarbnicę wiedzy, źródło dla poszukiwania odpowiedzi, co tak naprawdę jest w życiu ważne. Czas naszej dzisiejszej audycji dobiegł końca. Dziękuję wszystkim, którzy byli razem z nami i mam nadzieję, że każdy z nas będzie uczył się od świętej Anny ufności, wiary, a przede wszystkim pokory. Wierzę też, że dzisiejszy dzień pogłębi w nas wspólnotę rodziny i odnowi więzi z najbliższymi. A na kolejną studencką popołudniówkę zapraszam Was już za tydzień, jak zawsze o 16:30. Do usłyszenia.
Studencka popołudniówka.